antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.
Maria Peplińska. Ostatnia szansa.
10.02.1936 rok. Rezydencja w Alpach Salzburskich. 5 minut po północy. Wybuch nastąpił 5 minut przed północą. Strop wielkiej sali zapadł się, a ogień rozprzestrzeniał się w zawrotnym tempie, przechodząc kolejno na dywan, meble i żakardowe zasłony. Run wytarł twarz w rękaw marynarki i przymknął powieki. Czuł dziwną niemoc, kręciło mu się w głowie. Widział mroczki przed oczami. A może to skrzyły się płatki śniegu wpadające przez dziurę w dachu? Spojrzał w dół. Przez materiał ciemnych wizytowych spodni sączyła się krew. Spróbował się podnieść, ale zraniona noga odmówiła mu posłuszeństwa i osunął się na podłogę, tuż obok kobiety, której głowa spoczywała pod nienaturalnym kątem. Ktoś krzyczał, że zaczęła się wojna. Ranni pojękiwali cicho. Run z trudem wciągnął powietrze do płuc, gdy nagle poczuł, jak ktoś łapie go pod pachami i pomaga mu wstać. — Oprzyj się o mnie! Do jego uszu dotarł piskliwy kobiecy głos. — Ewa! Czyż nie kazał jej zostać w pokoju? — Muszę sprawdzić, czy przeżył! — jęknął, obejmując ją w pasie. — Za chwilę będą tu żołnierze! Uciekaj! — To on! To on podłożył ładunek! Mężczyzna stojący po drugiej stronie wielkiej sali wskazał na Runa oskarżycielskim gestem. — Żołnierze! Tutaj! Ten człowiek! Nie dokończył, gdyż drobna dłoń odziana w aksamitną rękawiczkę wyciągnęła przed siebie Waltera i nacisnęła spust. Grubas jęknął upadając, a cygaro, które trzymał w dłoni, potoczyło się po dywanie. — No szybciej! — ponaglała Ewa, chowając broń za pasek jedwabnej sukienki. — Ewo, jeśli on przeżył, zginiesz.
— W takim razie zabierz mnie ze sobą — powiedziała cicho, spoglądając na niego roziskrzonym wzrokiem.
Run przełknął ślinę i zamknął oczy. Wiedział, że jeśli ulegnie jej prośbie, czeka go komisja i w najlepszym razie zsyłka na uran. Przenoszenie ludzi z przeszłości było surowo zabronione.
— Nie ma czasu — szepnęła.
Miała rację. Mundurowi byli już w głównym holu. Run wyciągnął z kieszeni marynarki transmitter i otworzył portal. Powietrze przed nim zafalowało. Jeszcze raz spojrzał w kierunku stolika, przy którym siedział mężczyzna, ale poprzez kłęby dymu i pyłu nie udało mu się dostrzec, czy ten przeżył. Nie mogąc już dłużej zwlekać, pociągnął Ewę za sobą. Może i nie uda mu się uratować milionów istnień, ale ocali przynajmniej to jedno. 2.05.3021. Kapsuła mieszkalna w zonie piątej, 72 godziny przed wybuchem. Kapsuła wyglądała tak, jakby od dawna nikt w niej nie sprzątał. Po podłodze walały się puste puszki po energetykach, a nielicznie zgromadzone meble pokrywała gruba warstwa pajęczyny. Runowi to jednak nie przeszkadzało. Większość czasu i tak przebywał w iluzji, tej, w której Milo wciąż żyła. Zmęczeni uprawianiem miłości oddawali się właśnie błogiemu lenistwu.
Ktoś jest w naszej przestrzeni? Powiedziała nagle Milo, ściągając ręką po prześcieradło.
Run odwrócił się w stronę drzwi i zamarł.
— Ciężko się do ciebie dostać, kapitanie!
Wysoki mężczyzna w wojskowych butach oparł się o futrynę i wykrzywił usta w ironicznym uśmiechu. Jego twarz szpeciła brzydka blizna ciągnąca się przez cały policzek. Pamiątka z misji, na którą udał się, by nie dopuścić do przejęcia władzy przez Kim Ir-sena.
— Run! — Wbicie się w twoją iluzję jest prawie niemożliwe, dodał, kładąc nacisk na słowo prawie. Może dlatego, że nie życzę sobie gości, generale, zasugerował Run, patrząc na niego znacząco. Czekam na ciebie w realu. Masz 5 minut, nim ci ją zabiorę, powiedział mężczyzna, wskazując palcem na zastygłą w bezruchu Milo, po czym opuścił iluzję.
Niech to szlak!
Run wstał z łóżka, złożył pocałunek na chłodnej, woskowej twarzy Milo, po czym zamknął oczy i nacisnął przycisk. Gdy je otworzył, znajdował się w swojej kapsule. Siedział w fotelu, a kroplówka sączyła w jego żyłę życiodajny płyn.
— Miło cię widzieć w rzeczywistości — odezwał się gość,
stawiając przed nim kubek z gorącą kawą. Gówniana ta rzeczywistość. Run rozmasował zastygłe mięśnie i odpiął kroplówkę. Czego chcesz? Chcę, żebyś dostarczył dla mnie jedną przesyłkę. Dzięki, ale nie jestem zainteresowany. A nie wiesz nawet o co chodzi i nie chcę wiedzieć. Run pociągnął łyk czarnego napoju. Kawa była mocna i gorzka. Dokładnie taka, jak lubił. Jeśli to wszystko wart, to możesz już iść. Wierz mi, w świecie iluzji mam ciekawsze zajęcia. Żyjesz mrzonkami, Run! W głosie generała dało się słyszeć z trudem powstrzymywaną złość. Nie ja pierwszy i nie ostatni. Tylko, że jakoś innych zostawiasz w spokoju. Nie poradzimy sobie bez ciebie. Doprawdy! Uniósł brew. Kiedy odchodziłem ze służby, mówiłeś zupełnie co innego. Po tym, jak zginęła Milo, potrzebowałeś przerwy. Poza tym myliłem się. Jasne. Posłuchaj mnie, Run. Już 3 moich ludzi zginęło, próbując dostarczyć tę przesyłkę. A nie pomyślałeś, że może nie da się tego zrobić? Zapytał, choć w głębi duszy wiedział, że technologia, którą posiadali, potrafiła wszystko. No, może prawie wszystko. Czynnik ludzki wciąż był ważny. Nie wiedzieć czemu, ale przesyłki wysyłane bez nadzoru agentów nie tylko potrafiły wpaść w niepowołane ręce, ale również zgubić się w czasoprzestrzeni. Run zamyślił się. Czyżby agenci wybrali zły moment? Nie, nie powinien nawet o tym myśleć, ale cholerny wart nie powinien proponować mu udziału w tej misji. I tak już dość zrobił dla tego parszywego świata. Razem z Milo wykradli jaja dinozaurów, zapobiegli katastrofie Titanika i epidemii cholery w Jemenie. Czy to mało? Naszym celem jest Bergow, powiedział generał, mrużąc lekko skośne oczy. Chcecie wrócić do przeszłości i zabić Hitlera? Run miał wrażenie, że zaczyna brakować mu powietrza. Nie pamiętał, ile razy rozmawiał o tym z Milo. To było ich marzenie, ich cel. Potarł dłonią skronie, próbując zebrać rozbiegane myśli. Wszystko, co musiałbyś zrobić, to dostarczyć do Bergow niewielki pakunek, kontynuował generał, skonstruowaną przez naszych inżynierów bombę multiplastyczną. Byłbyś kurierem, nikim więcej. Jedna przesyłka, Run, jedna przesyłka i uratujesz miliony istnień. Wiesz, że gdyby Milo żyła, ale nie żyje, przecież chcieliście, generale. W jego głosie zabrzmiało ostrzeżenie, ale Ward wzruszył tylko ramionami. To może być ostatni moment, żeby zmienić historię świata, powiedział po chwili milczenia. Po 3 nieudanych akcjach jesteśmy na cenzurowanym. Ministerstwo Etyki chce likwidacji naszego wydziału. Jeśli politycy poprą projekt, a może ministerstwo ma rację, nie pomyślałeś o tym? Powiedz to tym, którzy zginęli w Dachau, Stuchow i Auschwitz-Birkenau, warknął Ward, krzyżując ramiona na piersi. Run przymknął oczy. Wiedział, że generał ma rację, a jego upór jest bezcelowy. Jeśli się zgodzę, będę pracował sam, powiedział po chwili milczenia. Procedury mówią jasno, albo sam, albo wcale. Już nigdy więcej nie narażę nikogo na śmierć. Czy to jasne? Dobrze, Run. Niech ci będzie. Generał nawet nie mrugnął i Run zrozumiał, że Ward zgodziłby się na wszystko, byle tylko podjął się tej misji. Czekam na ciebie w wydziale. Tylko błagam, zanim przyjdziesz, ogarnij się trochę. Taka psuła jest gorsza niż chlew, w którym swojego czasu dorwałem Rasputina. Wydział operacyjny Ministerstwa do Spraw Historii Świata. 48 godzin przed wybuchem. Powinieneś bardziej o siebie dbać, Run, powiedział doktor Hobbs, spoglądając na trzymane w ręku wyniki badań. Muszę wymienić ci soczewki. Zbyt dużo czasu spędzasz w świecie iluzji. Nie ty jeden zresztą. Uzależnienie od wirtualnej rzeczywistości to bolączka naszych czasów. Ponieważ nikt z zebranych nie zareagował, doktor zmienił temat. Słyszałem, że wybierasz się do 1936 roku. Uważaj, żeby się nie zaziębić. Temperatura na Ziemi w tamtym okresie była niższa o jakieś 20 stopni. Kwestia zmiany klimatu, jak sądzę. Teraz trochę poszczypię. Sirina, niezidentyfikowana płciowo asystentka doktora, nałożyła mu na twarz silikonową skórę pułkownika Rolfa Brichhoffa, mężczyzny, w którego miał się wcielić. Run zaklął szpetnie. Cholera, zapomniałem już, jakie to bolesne. Spokojnie, kapitanie, zaraz będzie po wszystkim. powiedziała, przygładzając ręką jego nowe, lekko kręcone włosy. Spójrz, Run, to Ewa. Ward wyświetlił mu przed oczyma zdjęcie ciemnowłosej dziewczyny. Śpiewaczka operowa i kochanka Rolfa. Jeśli ci się nie uda, zginie w Dachau w 1942 roku. A tutaj odbiorca przesyłki, dodał, wskazując portret Hitlera. Generale, proszę na chwilę przerwać. Muszę wgrać mu język. Doktor Hobbs włożył Runowi do ucha niewielkie urządzenie, a następnie zaczął ustawiać coś w swoim komputerze. No, kapitanie, niemiecki masz już w małym palcu. Sirin, podaj mi wiertło numer 5, albo nie, daj lepiej 6. Run, chcę, żebyś się teraz rozluźnił. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, pomyślał kapitan na chwilę przed tym, zanim odpłynął w niebyt. A doktor Hobbs zajął się umieszczeniem w jego korze mózgowej informacji, które miały mu pomóc w osiągnięciu celu. Bezczas. Portal teleportacji. 11 godzin przed wybuchem. Wirował, unosił się, opadał. Zawrotna prędkość i siła odśrodkowa sprawiały, że Run czuł się tak, jakby pędził w dół roller w głowie, a żołądek podchodził do gardła. Spróbował wyrównać oddech. Nie mógł pozwolić sobie, żeby ta podróż go otumaniła. Otumaniony agent to martwy agent, mawiał Ward, a on całkowicie się z nim zgadzał. Wdech, wydech, wdech, wydech. Run ponownie spojrzał na tarczę zegarka. Jeszcze 6 sekund i wysiadka. Odliczył na głos ostatnie 3, a kiedy lampka kontrolna zaświeciła się na zielono, zrobił krok w przód. 10.02.1936. Rezydencja w Alpach Salzburskich. 10 godzin i 35 minut przed wybuchem. Nie spodziewał się, że wyląduje w sypialni Rolfa akurat wtedy, kiedy ten będzie uprawiał seks. Run zaklął w duchu, gdy w lustrze wiszącym na przeciwległej ścianie dostrzegł zszokowaną twarz młodej kobiety. Czekał, aż Ewa coś powie, aż zdekonspiruje go przed swoim kochankiem, ale nic takiego się nie stało. Czując, jak mocno bije mu serce, Run wślizgnął się za ciężką, aksamitną kotarę. — Jesteś wspaniała, jedyna! — usłyszał rozmarzony głos Birkhoffa chwilę po tym, jak miłosny akt kochanków dobiegł końca. — Gdybyś naprawdę tak myślał, to zabrałbyś mnie na olimpiadę! — w głosie śpiewaczki zabrzmiała uraza. — Ewo, kotku, przecież wiesz, że to nie takie proste. Moja żona chce, żebyś się z nią rozwiódł. Ewo, proszę, czy możemy dziś o niej nie rozmawiać? Daj mi swe usta, chcę. Jesteś nieczułym draniem. Zabierz ręce! — prychnęła, zsuwając się z łóżka. Wysłużone sprężyny zajęczały głucho. — Ewo! — w głosie Rolfa dało się słyszeć błagalny ton, ale ona była nieugięta. Kiedy zamknęła za sobą drzwi, Run wysunął się zza zasłony. Klepki dębowego parkietu zaskrzypiały cicho i pułkownik się odwrócił. Filiżanka wysunęła mu się z dłoni. — Na Boga! Na Boga! — krzyknął, uświadamiając sobie, kogo ma przed oczyma. Wykorzystując moment zaskoczenia, Run zaatakował. Zdezorientowany i zszokowany Rolf nie zdążył nawet krzyknąć, gdy kapitan pozbawił go tchu, wstrzykując w ramię substancję zwiotczającą mięśnie. Trzymając dłoń na jego ustach, odczekał, aż przeciwnik straci przytomność i osunie się na ziemię. Dopiero gdy tak się stało, Run rozejrzał się za miejscem, w którym mógłby go ukryć do czasu, aż środek przestanie działać. Nie chcąc ryzykować z łóżkiem, które znajdowało się w centralnym punkcie pokoju, Run zdecydował się umieścić pułkownika w wannie. Zadowolony, że udało mu się pokonać pierwszą przeszkodę, wrócił do pokoju i sięgnął po stojącą na sekretarzyku filiżankę z kawą. Mimo, że była już zimna, smakowała wybornie. Upił łyk, gdy nagle ktoś zapukał do drzwi. Klnąc, na czym świat stoi, Run zuł buty i sięgnął po szlafrok. — Zapomniałam rękawiczek — powiedziała Ewa, wspinając się na palce i całując go w policzek. Do jego nozdrzy dotarł słodki, kwiatowy zapach perfum. — Weź inne — powiedział, stojąc w drzwiach. — No wiesz — zmarszczyła nos. — Nie wygłupiaj się, Rolf, puść mnie. — Kłopoty w raju? Dopiero po chwili Run zorientował się, że oprócz ich dwójki w korytarzu znajduje się ktoś jeszcze. Uniósł wzrok. Dzięki wgranym przez doktora Hobbsa informacjom wiedział, że ma do czynienia z hrabią Honzelerem. Jak się pani miewa, Ewo? Zapytał mężczyzna. Spłoszona artystka odskoczyła jak oparzona od framugi drzwi.
Miałam nadzieję, że Rolf, to znaczy pan Brichow, będzie towarzyszył mi w bibliotece.
Skłamała, nie chcąc ujawniać ich romansu. Niestety ma już inne plany na popołudnie. Może pan, panie hrabio, miałby ochotę do mnie dołączyć?
Grubas skłonił się, a następnie wsunął cygaro do ust i wziął Ewę pod rękę. Mimo uśmiechu, który rozjaśniał jej twarz, Run wiedział, że Ewa jest wściekła. Udając, że nie widzi jej pełnego nagany spojrzenia, życzył jej udanej lektury, a następnie zamknął drzwi.
Cholera, muszę być bardziej ostrożny, pomyślał, zrzucając szlafrok na podłogę. Dopił kawę, a następnie wsunął przesyłkę do kieszeni spodni i ściem sięgnął jeszcze po jeden z pistoletów leżących na kominku. Musiał sprawdzić, czy bomba zadziała, a pokój gościnny nie bardzo się do tego nadawał. Wolał wypróbować ją na zewnątrz. Jeśli ktoś przypadkiem usłyszy eksplozję, to zawsze będzie mógł pokazać Waltera i powiedzieć, że musiał odstraszyć wilki. Run nie ufał do końca inżynierom pracującym w ministerstwie, bo już nie raz zdarzyło mu się, że broń, która świetnie działała w laboratorium, zawodziła w trakcie misji.
— Wybiera się pan na spacer, Rolf?
— w holu znowu zabrzmiał znajomy głos.
— Cholera, czego on chce? — zastanawiał się Run, spoglądając na nalaną twarz Honcelera.
— A może szuka pan swojej uroczej petite amie? — kontynuował hrabia.
— Jeśli tak, to zostawiłem ją w bibliotece.
— Po prostu idę się przejść — warknął, nie siląc się na uprzejmość. — Słusznie, mróz pomoże ostudzić panu gorącą krew — mruknął Honceler, uśmiechając się pod nosem, ale Run wzruszył tylko ramionami. Nie miał czasu na pogaduszki. Minął hrabię i ruszył w kierunku drzwi. Gdy tylko znalazł się poza murami rezydencji, poczuł przejmujący ziąb.
Hobbs nie kłamał, mówiąc, że temperatura na Ziemi w 1930 roku była dużo niższa, pomyślał zafascynowanie, obserwując, jak wydychane powietrze zmienia się w niewielkie obłoczki pary. Szedł szybkim krokiem. Dopiero po niewczasie zdając sobie sprawę, że jego buty zupełnie nie nadają się do brodzenia w śniegu. Zaklął cicho. Nie miał czasu, by wrócić do rezydencji i się przebrać. Musiał sprawdzić, czy bomba działa, a najlepszym sposobem było wypróbować ją wtedy, gdy wszyscy przygotowują się do kolacji. Odszedł w stronę drzew, ściągnął skórzane rękawiczki i nastawił sekundnik na jednym z dwóch mikroplastycznych ładunków. 5, 4, 3, 2, 1. I nic. Cholera, nic. Czyżby coś źle ustawił? Niemożliwe. Spróbował z drugim ładunkiem, ale również nie doszło do eksplozji. Jasny gwint, a miałem być tylko kurierem, pomyślał, podnosząc z ziemi niewielki pakunek. Ustawił sekundnik ponownie, ale skutek był taki sam. Cholera, gdyby tylko nie było tutaj tak zimno. Złapał się za głowę. No właśnie, w tak niskiej temperaturze bomby mikroplastyczne nie mogły przecież wybuchnąć. Banda niekompetentnych idiotów. Zagryzł wargę. Musiał zastanowić się, co dalej. Z reguły w takich wypadkach agenci kończyli misję. Tylko że, no właśnie, w myślach Runa raz po raz przewijały się słowa wypowiedziane przez Warda. Generał jasno zakomunikował, że ta misja może być ostatnią szansą, by zmienić historię Ziemi. Pieprzeni politycy. A gdyby tak zlikwidować Hitlera inaczej? Przecież niejednokrotnie w swojej karierze wykorzystywał alternatywne sposoby, by osiągnąć sukces. Tak jak wtedy, gdy pomógł amerykańskim żołnierzom w pojmaniu Osamy Ben Ladena. Run przymknął oczy i skupił się, by przywołać informacje potrzebne do skonstruowania ładunku wybuchowego. Wiedział, że Hobbs wgrał mu w korę mózgową wszystko, co powinien wiedzieć na temat broni dostępnej w tym okresie. Serce zabiło mu mocniej, gdy zdał sobie sprawę, że jeśli znajdzie potrzebny materiał, przygotowanie ładunku wybuchowego powinno zająć mu nie więcej niż 40 minut. Czas wdrożyć plan B, pomyślał, ruszając w stronę kwater, gdzie stacjonowali żołnierze.
Co pana do nas sprowadza, pułkowniku? Widząc, jak Run nadchodzi, młody żołnierz stuknął obcasami i zasalutował. Zapomniałem naboi, kapralu, odparł Run, wyciągając Waltera z kieszeni. Hrabia Honzeler wspomniał mi, że macie takie na stanie, 9 mm. Greener, dodał, odszukawszy wzrokiem naszywki z nazwiskiem. Mamy, ale większość żołnierzy jest teraz na stołówce. Właśnie wydano kolację. Żeby zaprowadzić pana do magazynu, muszę wezwać swego zmiennika. Ktoś musi mnie tutaj zastąpić, pułkowniku.
Pozwól mu zjeść w spokoju, Greener, bądź kolegą.
Ale daj mi klucz, rozkazał Run, wyciągając otwartą dłoń w jego kierunku. Żołnierz przełknął głośno ślinę, ale nie zaprotestował.
Rozkaz to w końcu rozkaz, pomyślał Run, upychając w kieszeniach wszystko, czego potrzebował do skonstruowania ładunku.
Podziękowawszy młodemu człowiekowi, podpisał się na karcie wejść i wyjść, a następnie ruszył do rezydencji. Jeśli wszystko, napije się jeszcze świeżej kawy, pomyślał, wchodząc do pokoju.
A teraz, zanim cię zastrzelę, powiesz mi, kim jesteś i co zrobiłeś z Rolfem.
Choć głos Ewy ociekał wściekłością, dłoń trzymająca pistolet drżała.
Jak tu weszłaś?
Zająknął się. Chciałam odzyskać moją rękawiczkę, więc poprosiłam ochmistrzynię o zapasowy klucz.
A teraz, uniosła wyżej broń, masz 5 minut na wyjaśnienie mi, o co w tym wszystkim chodzi. Czy on nie żyje?
Zapytała, mając na myśli Rolfa, leżącego w wannie. Żyje, mruknął, wpatrując się w Ewę i zastanawiając się, w jaki sposób odebrać jej pistolet. Wiedział, że sytuacja jest beznadziejna. Wymiana ognia w rezydencji nie wchodziła w grę, a on stał zbyt daleko, by siłą spróbować odebrać jej broń.
Jesteś jego bratem bliźniakiem? Duchem? No już! Ponagliła.
Zdając sobie sprawę, że jeśli zaraz nie zacznie mówić, Ewa naciśnie spust, Run zdecydował się powiedzieć prawdę. Czasem, gdy wszystko inne zawiedzie, prawda może okazać się twoją jedyną szansą, powiedział mu kiedyś Ward. Obyś miał rację, generale, pomyślał Ran, stawiając wszystko na jedną kartę. Jestem kurierem.
Doprawdy?
Jej ciemne brwi uniosły się w górę w niedowierzaniu. Jestem kurierem z przyszłości, dokładnie z 3021 roku. Tak, dodał, gdy spojrzała na niego z niedowierzaniem. W 2095 naukowcom udało się stworzyć portal, który pozwala przenosić ludzi w czasie. Ja i inni agenci naprawiamy historię, zapobiegamy kataklizmom, bierzemy udział w misjach.
Słyszałaś może o Titaniku, tym brytyjskim transatlantyku?
Skinęła głową. Gdyby nie my, zatonąłby w trakcie swojego pierwszego rejsu. Nie uniknąłby zderzenia z górą lodową.
Niemożliwe!
Oczy Ewy rozszerzyły się w niedowierzaniu. A jednak, odparł, jeśli
to, co mówisz, jest prawdą, to po co cię tu wysłali?
Spytała. Jestem tu, by zabić Hitlera. Jeśli tego nie zrobię, za 3 lata rozpęta wojnę, która ogarnie cały świat. Zginą miliony ludzi.
Wiem, że to trudne, ale proszę, uwierz mi.
Wierzę w to, co widzę, opuściła broń. A tak się składa, że twoje przybycie tutaj widziałam na własne oczy. To nie było normalne. Co do wojny, to
mówię prawdę. Nie widzisz, co się tutaj dzieje? Nie słyszysz, o czym rozmawiają podczas tych wszystkich uroczystych kolacji i podwieczorków?
Słyszę, powiedziała cicho, a kiedy spojrzał na nią zdumiony, uniosła głowę i powiedziała: jestem agentką Secret Service, Rolf, czy jak ty się tam nazywasz? Wiem więcej niż myślisz.
Tego się nie spodziewał. Śpiewaczka operowa, agentka, głupiutka kochanka, kobieta o 1000 twarzy.
Wydasz mnie? Spytał. Chociaż bardzo mnie korci, żeby to zrobić, to jednak wolę ci pomóc.
Jaki jest plan?
Chcę skonstruować ładunek wybuchowy. Mam dynamit, powiedział, wyciągając z kieszeni rzeczy, które udało mu się zabrać z magazynu. Przez następną godzinę pracowali ramię w ramię. Teoria, którą wgrał mu w korę mózgową Hobbs, była niczym w porównaniu z doświadczeniem i wiedzą, którą posiadała Ewa. Gotowe, mruknął, kiedy zegar stojący w rogu pokoju wybił 20.
Ten ładunek ma wielką siłę rażenia. Wiesz o tym?
Zapytała. Run przełknął ślinę i skinął głową. W takim razie wyciągnęła rękę w jego kierunku i uśmiechnęła się smutno. Zróbmy to dla przyszłych pokoleń.
Nie musisz tam ze mną iść. Zostań. Tu będziesz bezpieczna. Ale zostań, powtórzył, kładąc rękę na jej nagim ramieniu.
Dzisiejszego wieczoru zginie wielu ludzi.
A ty?
Nie odpowiedział. Zdecydował w momencie, w którym podjął decyzję o kontynuacji misji. Jego życie bez Milo i tak nie miało większego sensu.
Ward miał rację. Iluzja, mimo że piękna, była niczym więcej jak fałszem. Nie chciał tak dłużej żyć. Wzruszył ramionami, a Ewa nie drążyła tematu. Jak się nazywasz? Zapytała, gdy był już przy drzwiach.
Run. Nazywam się Run.
W takim razie powodzenia, Run, powiedziała, podchodząc do niego i całując go w policzek.
Zamknij drzwi, poprosił, wychodząc z pokoju. 10.02.1936. Rezydencja w Alpach Salzburskich. 5 minut przed wybuchem.
Kelnerzy uwijali się jak w ukropie, zręcznie lawirując między stolikami. Muzyka puszczona z gramofonu grała cichutko. Na pytanie hrabiego o to, gdzie jest Ewa, Run odpowiedział wzruszeniem ramion. Nie miał czasu na dyskusję. Musiał dostarczyć przesyłkę. Kiedy przy stoliku, przy którym siedział Hitler, zwolniło się miejsce, ruszył w tamtym kierunku. Wymienili pozdrowienia.
— Przysiądzie się pan do nas? — zapytał Führer, wskazując puste krzesło.
— Tak, dziękuję — odpowiedział siadając. Wziął serwetkę ze stołu i udał, że kładzie ją na kolanach. W rzeczywistości zrzucając kawałek materiału na podłogę.
— O, przepraszam, nie zdara ze mnie —
mruknął, schylając się, by zamontować ładunek wybuchowy. Ustawił sekundnik, nacisnął przycisk i zaczął odliczać. 10, 9.
Rolf, mam dla ciebie pilną wiadomość.
Mężczyzna, którego nie potrafił zidentyfikować, podszedł do ich stolika. 8, 7.
Tak?
Run zacisnął ręce na trzymanej serwetce. Ewa na ciebie czeka. Prosiła, żebyś natychmiast do niej poszedł.
6, 5,
ale kapitan poczuł, jak robi mu się gorąco.
No już, nie każ damie na siebie czekać, Rolf, wtrącił hrabia Honceler.
A Run zdał sobie sprawę, że jeśli nie wstanie teraz od stołu, będzie to wyglądało podejrzanie. Spojrzał w kierunku Hitlera, ale ten, pogrążony w rozmowie na temat olimpiady, nie zwrócił na nich zbytniej uwagi.
Przepraszam.
Powiedział, podnosząc się z krzesła, a następnie ruszył do wyjścia.
— Patrzcie, jaki niecierpliwy! — zakpił jeden z gości. — Ewa trzyma go na krótkiej smyczy! — wtrącił jeszcze ktoś. — Co za kobieta!
— 4, 3, 2, 1. Potężny wybuch sprawił, że mury rezydencji zadrżały w posadach. 4.05.3021. Wydział Operacyjny Ministerstwa do Spraw Historii Świata, godzina 12.
Run, Run, słyszysz mnie?
Kapitan czuł, jak ktoś delikatnie klepie go po policzku. Jęknął z bólu i uniósł powieki. Świat wirował mu przed oczami.
No, teraz już będzie dobrze, usłyszał znajomy głos.
Udało się?
Wychrypiał.
Tylko w połowie, odpowiedział dr Hobbs, podpinając go pod kroplówkę. Ward ci powie.
Generale? Uniósł głowę, ale zawroty głowy przybrały na sile i z powrotem opadł na poduszki.
Zlikwidowałeś cel, ale nie zapobiegłeś wojnie.
Ale?
Po śmierci Hitlera jego dzieło kontynuował hrabia Honceler.
A przecież Ewa go zabiła.
Jedynie raniła. Twoja koleżanka Secret Service nie jest tak dobrym strzelcem, jak zakładałeś.
Ewa. Run przymknął oczy. Co z nią?
Sirin wzięła ją na badania. Wtrącił się dr Hobbs. Biedactwo, chyba straciła rozum. Mówi, że bomba z mikroplastiku nie zadziałała i musieliście użyć dynamitu.
To prawda. Mimo odniesionych ran, Run nie mógł się nie uśmiechnąć.
Inżynierowie zapomnieli o różnicy temperatur, a ja...
Urwał nagle, widząc, że drzwi do pomieszczenia otwierają się, a do środka wchodzi mężczyzna ubrany w ciemny kombinezon. Spojrzał na generała, ale mina przełożonego również wyrażała zaskoczenie.
— Kim pan jest?
— w głosie Warda zabrzmiała czujność.
— Agent Ming.
Nieznajomy wyciągnął odznakę i machnął im nią przed oczami. — Przybywam z 3056 roku na polecenie Ministerstwa do Spraw Historii.
— Nieźle nabałaganiliście, kapitanie Run
— powiedział.
— A pan, generale...
Agent pokręcił głową z dezaprobatą.
Wysyłając Runa na misję samego, dopuścił się pan złamania wszystkich procedur.
No ale o tym porozmawiamy później. Teraz idę się zameldować, a potem po panów pośle i przedstawię plan działań naprawczych.
dodał, a następnie oddalił się tak szybko, jak się pojawił. Kiedy wyszedł, w pomieszczeniu zapadło głuche milczenie, przerywane jedynie odgłosami płynącymi z aparatury medycznej.
Gratuluję, Run! Mruknął generał, odzywając się jako pierwszy.
Gratuluję, Run! Spieprzyłeś sprawę koncertowo.
Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.